To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj porozmawiamy o dopingu w sporcie. Razem z nami pan dr Andrzej Pokrywka, ekspert w zakresie biochemii i farmakogenomiki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant naukowy Polskiej Agencji Antydopingowej. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, temat dopingu w Polsce w ostatnich tygodniach znowu wrócił za sprawą Igi Świątek. Przypomnę, że w organizmie zawodniczki wykryto trimetazydynę. To jest zakazana substancja, która znalazła się w jej organizmie przez zanieczyszczony lek, ale Polkę zawieszono na miesiąc, a cała sprawa, no, jak wiemy, odbiła się szerokim echem, nie tylko w świecie tenisa. Czy pana człowieka, który od lat siedzi w dopingowych tematach, ta sprawa w ogóle zaskoczyła?
Absolutnie nie. Takich przykładów w ostatnich latach, szczególnie mówię o dopingu nieświadomym, jest bardzo dużo. Od 30 lat zawodowo zajmuję się tym problemem, natomiast no, od kilkunastu co najmniej te przypadki nieświadomego dopingu to główny temat moich prac badawczych, naukowych. No i akurat w tym roku to drugi przypadek, który konsultowałem, jeżeli chodzi o pozytywny wynik badań antydopingowych z trimetazydyną. Też w tenisie był ten pierwszy i też wynikał z zanieczyszczenia akurat suplementu diety, a nie leku.
Pytam o to, panie doktorze, bo jeżeli w melatoninie, tak podobno było, którą przyjmuje zawodniczka, znajduje się substancja i to jeszcze z listy tych zakazanych, no to właściwie strach pomyśleć, co my wszyscy przyjmujemy w lekach i w suplementach.
No, sportowcy są tą szczęśliwą grupą społeczną, że są rzeczywiście w wielu aspektach przebadani dużo dokładniej niż przeciętny obywatel. I od lat powtarzam, że wszyscy jako konsumenci jesteśmy narażeni na szereg niespodziewanych substancji w tym, co spożywamy, nie tylko w postaci suplementów, leków, ale także chociażby mięsa, produktów odzwierzęcych, jaj, mleka i tak dalej. Natomiast no, sportowcy przekonują się dokładnie o tym, co w ich organizmach po spożyciu tychże produktów się znajduje, bo metody analityczne stosowane przez laboratoria antydopingowe są od wielu lat tak czułe, że nawet śladowe ilości ksenobiotyków, czyli substancji, które są obce dla naszego organizmu, można w tymże organizmie znaleźć.
No właśnie, panie doktorze, jak się bada leki w Polsce? No bo rozumiem, że suplementów to chyba się w ogóle nie testuje.
No nie jest to obowiązek, natomiast żeby była jasność, prawdopodobnie i w tym przypadku nie zostały naruszone reguły. Mówię tutaj o firmie produkującej melatoninę z tego względu, że no, postępowanie chyba jest jeszcze prowadzone, natomiast no, dobra praktyka wytwarzania, która obowiązuje wytwórnie farmaceutyczne, no, przewiduje możliwość wystąpienia tak zwanych zanieczyszczeń krzyżowych, czyli że w danym leku przy okazji obecności głównej substancji czynnej mogą być jakieś pozostałości z innych chociażby produktów, no pod warunkiem, że tejże substancji zanieczyszczającej jest odpowiednia ilość regulowana przepisami. Ja już nie pamiętam dokładnie, jakie to są wartości, ale to pewnie jakiś promil tej głównej substancji czynnej. Jeżeli tej wartości to zanieczyszczenie nie przekracza, wówczas no wszystko jest uznawane, że odbyło się z regułami dobrej praktyki wytwarzania.
To suplementy, to leki, panie doktorze, ale pan wspomniał również o tym, co jemy. To w takim razie, co możemy znaleźć w mięsie czy w jajkach, co ma wpływ na badania antydopingowe sportowców?
No, przede wszystkim środki anaboliczne, z tego względu, że od lat 70. XX wieku nieuczciwi hodowcy bydła, drobiu tuczą swoje zwierzęta właśnie środkami anabolicznymi, no po to, żeby uzyskać lepszej jakości mięso, które później trafia na ubój. No i substancje, które są wykorzystywane do tego celu, spożywane właśnie z mięsem, znajdują się w organizmach sportowców i zdarzają się pozytywne wyniki kontroli dopingu. No, w wielu krajach, również szczególnie w Azji, w Afryce, wciąż możemy się narazić na pozytywny wynik kontroli dopingu, spożywając mięso z legalnego uboju, dlatego że w tych krajach są dopuszczone promotory wzrostu, które Światowa Agencja Antydopingowa uznaje za doping. W ostatnich latach też mieliśmy szereg przypadków z takimi substancjami jak meldonium czy klomifen. Jeden to modulator metabolizmu, który rozsławiła Maria Szarapowa swoją pozytywną wpadką, czy też pozytywnym wynikiem badań antydopingowych. No i tutaj źródłem okazuje się mleko, dlatego że w wielu krajach na rynek trafił taki związek, czy też preparat antyoksydacyjny stosowany w hodowli krów. No i tenże preparat no, powoduje dysocjację związku czynnego między innymi do meldonium. No i to meldonium z organizmy krowy jest wydalane w postaci mleka i to znaczy razem z mlekiem. Jeżeli my jako konsumenci to mleko pijemy, to w naszych organizmach również to meldonium jest. No i inny środek, taki klomifen, środek antyestrogenowy, który jest stosowany w sporcie w celu zapobiegnięcia niekorzystnym efektom stosowania steroidów anaboliczno-androgennych, no, przede wszystkim przez panów. Hormony płciowe męskie w organizmach człowieka, w organizmie człowieka metabolizują do hormonów płciowych żeńskich, stąd też osoby nadużywające chociażby testosteron czy inne środki anaboliczne, no przede wszystkim boją się niekorzystnego efektu w postaci powiększenia gruczołów piersiowych, ginekomastii, no i aby uniknąć tego efektu stosują środki antyestrogenowe, które zapobiegają właśnie przekształceniu androgenów w estrogeny, czyli hormonów płciowych męskich w hormony żeńskie. No i ten środek okazuje się jest wykorzystywany także w hodowli kur i podawanie tego środka klomifenu kurom, kogutom no, znacząco zwiększa efektywność składanych jaj czy też no, produkowanych jaj na farmach kurzych.
Przerażające jest to, co pan doktor mówi. Komu w takim razie sportowcy mogą zaufać? Jest jakiś, nie wiem, krąg sprzedawców, którym, od których sportowcy kupują?
No oczywiście, znaczy w przypadku leków do tej pory nie mieliśmy jakichś dużo doniesień na temat zanieczyszczeń. No jest to przede wszystkim związane rzeczywiście z możliwościami analitycznymi laboratoriów antydopingowych, które dzisiaj no, mają metody na bardzo wysokim poziomie i są bardzo małe stężenia substancji w materiale biologicznym stwierdzić. No, kilka lat temu był taki przypadek, czy też kilka przypadków pozytywnych wyników badań antydopingowych w wyniku spożywania leków niesteroidowych, leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, które były zanieczyszczone diuretykami, czyli środkami moczopędnymi. No, należy to ryzyko dzisiaj, jak się okazuje, wziąć pod uwagę. Myślę, że no w jakimś w miarę szybkim czasie Światowa Agencja Antydopingowa WADA no wyda stosowne dokumenty techniczne dla laboratoriów, bo właśnie po tych wpadkach z diuretykami takie wydała, no po to, żeby tych fałszywie pozytywnych oskarżających sportowców o naruszenie reguł wyników było jak najmniej albo wcale. Natomiast no, suplementy diety to rzeczywiście problem. Przełom XX-XXI wieku to początek kłopotów no, całego środowiska sportowego z suplementami, które są zanieczyszczone, a w ostatnich latach mówimy wręcz, że są zafałszowane środkami dopingującymi po to, żeby wywołać reklamowany efekt. No, nieuczciwi producenci dają, czy też dodają substancje zabronione do tychże produktów. Czy jest jakaś lista, grupa? Oczywiście można minimalizować ryzyko. W wielu krajach funkcjonują takie systemy jak Informed Sport, Lista Kolońska, czy inne skupiające producentów, laboratoria i trzecią stronę, która na podstawie wyników badań laboratoryjnych wydaje stosowne certyfikaty, oznaczenia, stąd też produkty są oznakowane specjalnym logo informującym chociażby sportowców, że dany produkt jest pod jakąś kontrolą, że próbki z danej partii były przebadane i te wyniki są gdzieś dostępne na portalach internetowych właśnie udostępnianych przez te programy, które funkcjonują. Natomiast jest to oczywiście minimalizacja ryzyka, no, chociażby wynikająca z tego względu, że sama lista substancji i metod zabronionych ma charakter otwarty i do końca nie wiemy, co jest dopingiem, a co nie. Na liście są podane przykłady substancji zabronionych. Przy większości klas WADA dodała taką uwagę, że za doping są uznawane inne związki o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym. takich przykładów obecnie na liście mamy około 400, no ale nie wiemy, czy te substancje dopingujące to powinniśmy liczyć w setkach, może w tysiącach, może w dziesiątkach tysięcy. Stąd też no, siłą rzeczy no, nie da się przebadać jakiegokolwiek produktu pod kątem no, nieokreślonej czy też nieograniczonej liczby ilości związków. Stąd też, tak jak mówię, minimalizacja ryzyka, natomiast no, tego ryzyka wykluczyć się całkowicie nie da.
A wracając do Igi Świątek, w czym taka trimetazydyna mogłaby pomóc zawodniczce, zawodnikowi?
To jest bardzo dobre pytanie. Najłatwiej odpowiedzieć, że pewnie w niczym. I to mówię z całą świadomością, z tego względu, że akurat no, mój zespół i zespół profesora Artura Mamcarza no, troszkę się przyczyniliśmy do tego, że ta trimetazydyna znalazła się na liście. Mówię troszkę z tego względu, że chyba jako pierwsi na świecie rozpoczęliśmy badania nad wpływem właśnie stosowania trimetazydyny na ewentualne zwiększenie zdolności wysiłkowych sportowców, co było wynikiem obserwacji, które w pierwszej dekadzie XXI wieku poczyniliśmy, a mianowicie, że ta trimetazydyna, jej stosowanie było bardzo popularne wśród także sportowców polskich. No nie udało nam się jakby potwierdzić ich, to znaczy pozytywnego wpływu na zdolności wysiłkowe. Nie mieliśmy też środków na stosowne badania. Zwracaliśmy się nawet z wnioskiem grantowym do Światowej Agencji Antydopingowej, no ale nie zyskał on uznania. Ale po kilku latach tę trimetazydynę na listę wprowadzono. Mimo, że no, jak już wspomniałem, takich doniesień, które jasno by sugerowały, że związek ma pozytywny wpływ na wynik sportowy, nie ma.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Panie doktorze, czy przy tej liczbie kontroli i surowych kar, czy w ogóle jest sens podejmować ryzyko? Pan już trochę wspominał o tym.
Znaczy, no, oczywiście im niżej zejdziemy w hierarchii sportu, tym problem wspomagania farmakologicznego jest poważniejszy i oczywiście wiele osób próbuje pójść na skróty, no, chociażby ze względu na to, że no, ma nadzieję, że tych kontroli się uniknie. Rzeczywiście w sporcie profesjonalnym, tam gdzie ta kontrola jest powszechna, powszednia i bardzo ostra, no, wydaje się, że no, to tak zabawa w rosyjską ruletkę, że no, mało kto się na to decyduje. Z drugiej strony, no, to co pokazał też przypadek Igi Świątek, no, przez to, że czy też dzięki temu, że jest tak często kontrolowaną zawodniczką, mogła tak szybko wyjaśnić, czy też miała szansę tak szybko wyjaśnić swój pozytywny wynik, nieświadomy, ale jednak, i oczyścić się z zarzutów o zastosowanie dopingu, z tego względu, że właśnie przez to, że już w tym roku przed tym przypadkiem przychodziło około 20 kontroli, można było zawęzić czas narażenia na substancję zabronioną do 10 dni, no i tym łatwiej wskazać ewentualne źródło zarażenia, czy też źródło pozytywnego wyniku badań antydopingowych, no co jest według dzisiejszych przepisów no, niezbędne do tego, by oczyścić no, zawodnika z podejrzeń o naruszenie tychże reguł.
A jak wygląda taka kontrola takiego zawodnika? Ile razy on jest kontrolowany? Czy musi mówić, gdzie się znajduje i tak dalej?
Oczywiście, wszystko zależy od danej dyscypliny sportu i poziomu zawodnika. Ci najlepsi no, mogą być nawet kontrolowani kilka razy w ciągu doby, chociaż to już się rzadziej zdarza. Natomiast no, w ostatnich latach były doniesienia medialne chociażby o tym, że ci topowi zawodnicy żalili się, że są tak często kontrolowani i właśnie w ciągu 2 dni przechodzili ileś tam kontroli, bo te kontrole mogą być przeprowadzane przez Narodowe Agencje Antydopingowe, przez Międzynarodowe Federacje Sportowe, przez organizatorów dużych imprez sportowych, więc no nie zawsze można pewnie skoordynować, który zespół do jakiego sportowca jedzie z kontrolą. Te kontrole mogą być oczywiście przeprowadzone podczas zawodów, ale i poza zawodami. i ci najlepsi sportowcy z 3-miesięcznym wyprzedzeniem muszą podawać dokładne miejsca swojego pobytu. Mało tego, pomiędzy 6 a 23 muszą wskazać godzinne okienko i podać dokładny adres, gdzie właśnie będą oczekiwać w trakcie tego godzinnego okienka na kontrolerów, gdyby oni akurat zechcieli w tym dniu, czy też w tym okresie do takiego zawodnika przyjechać.
Niełatwe życie ma sportowiec.
No tak, gdzieś nawet czytałem, że właśnie dzięki temu systemowi no właśnie nawet w małżeństwach jest duża kontrola, bo na przykład często żony pomagają zawodnikom lub odwrotnie, mężowie zawodniczkom właśnie w prowadzeniu tychże, czy też wprowadzaniu danych pobytowych, stąd też bardzo dokładne informacje na temat kto, gdzie, kiedy przebywa.
A ilu zawodników z danej dyscypliny są w stanie przebadać kontrolerzy? Wszystkich, czy może tylko czołówkę?
No to też zależy od tego, kto jaki program kontroli sobie ustalił. Oczywiście to jest tak, że przy okazji chociażby Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata na przykład w piłce nożnej, FIFA czy UEFA w tym okresie przed turniejem przynajmniej raz chcą skontrolować każdego zawodnika, który wystąpi w turnieju, czy jest zgłoszony do turnieju, a już podczas samego turnieju, podczas samych mistrzostw, no z reguły po każdym meczu po dwóch zawodników z każdej drużyny jest badanych wyrywkowo. No podczas Igrzysk Olimpijskich już zostały ogłoszone dokładne statystyki. No ponad 40% sportowców uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich było przynajmniej raz skontrolowanych w trakcie trwania Igrzysk. No założeniem też jest to, żeby żaden sportowiec, który w ciągu pół roku poprzedzającym igrzyska nie był kontrolowany, nie mógł w tych igrzyskach uczestniczyć. No nie do końca to się udało, ale z każdymi kolejnymi igrzyskami olimpijskimi ten odsetek zawodników, którzy nie są w tym programie kontroli, jest coraz mniejszy. Ogólnie na całym świecie rocznie ponad 300 tysięcy próbek jest pobieranych na potrzeby kontroli dopingu.
300 tysięcy próbek, mówi pan doktor, a przecież są takie no, legendarne, ale niestety w tym złym słowa znaczeniu nazwiska, jak Lance Armstrong, kolarz, ten wielokrotny zwycięzca Tour de France, jak Marion Jones, słynna biegaczka. Im się jakoś to udawało i to przez lata.
No znowuż, tu nie chciałbym wchodzić na pole polityczne, bo w tej chwili jesteśmy świadkami no, takich politycznych rozgrywek pomiędzy Światową Agencją Antydopingową a Amerykańską Agencją Antydopingową, czyli między WADA a USADA. Natomiast no, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych około 90% sportowców, około 90% sportowców jest poza systemem, tym regulowanym przez światowe przepisy, dlatego że wszystkie ligi zawodowe, ale także i sport uniwersytecki nie podlegają przepisom stanowionym przez Światową Agencję Antydopingową, to nie są sygnatariusze Światowego Kodeksu Antydopingowego, więc oczywiście, jeżeli ktoś z tych lig zawodowych, czy też sportu uniwersyteckiego no, chce wystąpić w Igrzyskach Olimpijskich i reprezentować Stany Zjednoczone no, w różnych dyscyplinach sportu, w zawodach nadzorowanych przez Międzynarodowe Federacje Sportowe, no to musi być tym przepisom, czy też godzi się na poddanie tym przepisom, no ale no, możemy założyć, że no, duża część z tych olimpijczyków nawet no, jest jakby kontrolowana tylko w tym ostatnim okresie przygotowań, bo jak już wspomniałem, w tym codziennym, normalnym, sportowym życiu no, są niestety poza systemem.
A czy w tym kontrolowaniu zawodników nie doszliśmy też już do jakichś granic absurdu, że karzemy za śladowe ilości substancji, które, no, jak słyszymy, ktoś przyjął nieświadomie w wyniku błędu producenta, albo poprzez maść, którą aplikował choremu psu? No tutaj pamiętamy sprawa naszej kajakarki.
Doroty Borowskiej. Tak, oczywiście. Więc jakby Można na to spojrzeć z dwóch oczywiście stron. Z jednej strony mamy tych niewinnych sportowców, nieświadomych, że substancja zabroniona znalazła się w ich organizmie. Tylko z czego to wynika? A mianowicie z tego, że duża część substancji zabronionych w sporcie, środków dopingujących, jest zabroniona w każdym czasie, czyli niezależnie od okoliczności. I jeżeli mamy sportowców, którzy no, rzadko podlegają kontroli dopingu, to taka kontrola, czy też pojedynczy wynik badań antydopingowych, no, może świadczyć o tym, że ktoś zastosował daną substancję chociażby, nie wiem, 3 miesiące wcześniej. Więc no, stąd to wynika i ta dokładność laboratoryjna, czułość metod i tak dalej. No, żeby być, no, mówiąc wprost, bardziej skutecznym w zwalczaniu dopingu, to po dłuższym czasie od jego przyjęcia laboratoria no, chcą udowodnić, że taki fakt miał miejsce.
I co tu się bada przede wszystkim? To jest, nie wiem, to są włosy, to jest krew, to jest, co to jest?
Okej. Bada się przede wszystkim próbki moczu i od wielu lat także próbki krwi, z tego względu, że no, część substancji nie wydala się no, poprzez nerki, przez układ moczowy z moczem, stąd też no, inny alternatywny materiał biologiczny musiał zostać znaleziony. W przypadku takich no, pozytywnych wyników badań antydopingowych wielu sportowców dzisiaj poddaje się też badaniom, czy też oddaje do analizy próbki włosów. To nie jest jeszcze metoda, która jest standardowo stosowana przez laboratoria antydopingowe i uznana przez WADę. Natomiast no, panele dyscyplinarne, czy też sądy antydopingowe w większości uznają wyniki tychże badań. No i znowuż, kontrola dopingu, czy też badania antydopingowe polegają dzisiaj, jakby działają dwutorowo, to znaczy metody bezpośrednie, które na podstawie analizy próbki biologicznej jasno wskazują, że w organizmie sportowca znalazła się substancja zabroniona, no i metody pośrednie, które niejako nie identyfikują samej substancji zabronionej, tylko różne efekty, które w organizmie się zadziały w wyniku zastosowania danej substancji. No i od wielu lat taką nowością jest paszport biologiczny sportowca, który polega na tym, że na podstawie przynajmniej kilku badań danego zawodnika ma on wyznaczane wartości wybranych parametrów, które charakteryzują tylko i wyłącznie jego organizm, a nie organizm, czy też organizmy wszystkich sportowców oznaczane na podstawie, czy też wyznaczane na podstawie badań populacyjnych.
To znaczy, tu nie może być pomyłki?
Oczywiście, no, wydaje się, że może być, ale no, to jest znowuż odpowiedni model statystyczny, zakładający prawdopodobieństwo na odpowiednim jakby poziomie i tak dalej. No, ten algorytm opracowany przez ekspertów Światowej Agencji Antydopingowej został zwalidowany, zaakceptowany również przez panele dyscyplinarne, czy też sądy antydopingowe, i jest jakby uznanym dowodem na stosowanie środków dopingujących. I to jest, polega mniej więcej na tym, że tak jak my chodzimy na badania, nie wiem, diagnostyczne na potrzeby medycyny pracy, czy oceny stanu naszego zdrowia, no to dostajemy wynik z laboratorium i obok mamy wartości referencyjne wyznaczone dla zdrowej populacji i na podstawie jakby porównania do tego zakresu, no to sami możemy się, że tak powiem, dowiedzieć, czy wywnioskować, czy parametr oznaczony w naszym organizmie no, odpowiada zdrowej populacji. Natomiast sportowiec ma swój wynik odnoszony nie do populacji innych sportowców, tylko do samego siebie. Czyli to jest tak, że na przykład, nie wiem, stężenie hemoglobiny, taki sam wynik u jednego sportowca będzie świadczył o dopingu, a u drugiego fizjologicznych wartościach. I co ciekawe, do tego paszportu, jeżeli sportowiec wejdzie jako nieuczciwy, czyli taki, który się dopinguje, no to algorytm oczywiście na początku będzie no, z góry zakładał zawsze uczciwość danego zawodnika. No i bywa przewrotna sytuacja, że sportowiec jest dyskwalifikowany dopiero w momencie, jak staje się uczciwym i czystym zawodnikiem. Mhm. Czyli na przykład jadąc na Igrzyska Olimpijskie, bojąc się efektów kontroli dopingu, przerywa stosowanie różnego rodzaju substancji zabronionych, czyli w jego przewidywaniu jest, czy też będzie sportowcem czystym. No i mimo, że nie stosował w danym momencie środków dopingujących, to właśnie ten paszport biologiczny wykaże, że dzisiaj rzeczywiście no nie oszukał, ale oszukiwał wcześniej. Dużo wcześniej. Aha.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Panie doktorze, jak dużo farmakologii przyjmują teraz sportowcy? Kto bierze najwięcej? W których dyscyplinach? Jak to wygląda?
No i znowuż tutaj byśmy mogli długo dyskutować, na jakich danych powinniśmy się oprzeć, z tego względu, że statystyka...
Kogo się najczęściej łapie, może tak?
No właśnie. I znowuż, to wcale nie taka łatwa odpowiedź, bo jeżeli posłużymy się no, bezwzględnymi wartościami, czyli no, danych sportowców, no to pewnie znajdziemy jakąś tam grupę, która... no nie wiem, sporty sylwetkowe, sporty siłowe, która będzie przeważać w tej statystyce. Natomiast no, jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, zagłębić się, która z dyscyplin jest najbardziej prodopingowa, bo akurat najwięcej badanych w danej grupie sportowców pada na dopingu, no to w zależności od roku, który analizujemy, możemy się natknąć, że no w jednym roku było to wędkarstwo rzutowe na całym świecie, w drugim roku...
Wędkarstwo rzutowe?
Tak, wędkarstwo rzutowe. No i właśnie, no teraz jest znowu, jak wejdziemy w statystykę, to się okaże, że w danym roku przebadano tylko kilkunastu zawodników, a z czego trzech miało pozytywne wyniki, stąd taki duży odsetek. Rok wcześniej, to był 2008, najbardziej prodopingową dyscypliną był brycz. Pamiętam z swoich początków pracy w latach 90. doniesienia, że we Francji najbardziej dopingową dyscypliną jest, czy też są szachy.
No, co tam się bierze przy tych szachach? Kawę?
No właśnie, no, pewnie różne, też różne środki, natomiast no, okazało się, że akurat dwóch szachistów było przebadanych w ciągu roku i akurat jeden miał pozytywny wynik. I jeżeli ktoś miał tylko ten odsetek, no to wyszło, że połowa populacji szachistów stosuje środki dopingujące. Więc to nie jest jakby tak prosto odpowiedzieć na to pytanie, ale rzeczywiście sporty siłowe, sylwetkowe i wytrzymałościowe to są te dyscypliny, gdzie przynajmniej pokusa sięgania po środki dopingujące jest najwyższa.
Zapytam w takim razie może przewrotnie, dlaczego doping jest zabroniony?
No, mówiąc wprost, no jest zabroniony, bo ktoś tak kiedyś ustalił, że powinien być zabroniony. Historia walki z dopingiem jest bardzo długa i w zasadzie moglibyśmy no, zacząć akademicką dyskusję, co było pierwsze, jajo czy kura, czy, to znaczy, czy wspomaganie farmakologiczne, które dzisiaj nazywamy dopingiem.
Dawno czy temu też, to mniej więcej kiedy, panie doktorze?
No na przykład możemy się cofnąć do mitologii, tam jest rywalizacja Oinomaosa z Pelopsem i opisane właśnie, jak to Oinomaos, który był legendarnym królem Pizy, no nie chciał wydać za mąż swojej córki Hipodami. Różne scenariusze, czy też hipotezy dlaczego, ponieważ no, prawdopodobnie usłyszał przepowiednie, że zginie z rąk zięcia, no to chciał zapobiec temu wydarzeniu, więc ogłosił, że tylko ten będzie mógł ożenić się z jego córką, kto pokona go w wyścigu rydwanów. Nie bał się tej rywalizacji, bo był przekonany, że ma najlepsze konie. No i jeszcze chcąc zniechęcić potencjalnych śmiałków, ogłosił, że ten, kto z nim przegra, zostanie skrócony o głowę. Według badaczy mitologii takich śmiałków było 12 lub 13, no aż pojawił się Pelops, który Oinomaosa pokonał i znowuż kilka hipotez, dlaczego tak się stało. Jedni mówią, że przekupił stajennego Oinomaosa, który części rydwanu wymienił na woskowe i uległy one uszkodzeniu w trakcie rywalizacji. Inna hipoteza, o czym pisał Pindar w Odzie Olimpijskiej, mówi, że wymodlił u Posejdona nieznużone skrzydlate rumaki, no ale jedna z hipotez mówi, że po prostu Pelops podał swoim koniom więcej środków pobudzających, niż to miał czynić w zwyczaju Oinomaos. No i jeżeli zestawimy ten fakt z innym, że to Pelopsa powszechnie uznaje się za twórcę igrzysk sportowych, które ustanowił właśnie na cześć zwycięstwa z Oinomaosem, no to możemy się zastanawiać właśnie, czy najpierw mamy wspomaganie farmakologiczne, czy też sportową rywalizację. No i mówię, bardzo długo było tak, że walka z dopingiem tak naprawdę miała na celu przede wszystkim dbałość o zdrowie i życie zwierząt wykorzystywanych w sportowej rywalizacji, bo już w XVII wieku w Anglii wydano dekret zakazujący podawania koniom środków pobudzających. Powszechnie pionierem badań antydopingowych jest uznawany Polak, warszawski farmaceuta Alfons Bukowski, który w 1910 roku opracował metodę wykrywania alkaloidów w ślinie i ta metoda znalazła zastosowanie na torach wyścigów konnych no niemal w całej Europie. Natomiast w latach 60. XX wieku odnotowano liczne przypadki zgonów sportowców w różnych dyscyplinach sportu. No, były to też i spektakularne przypadki, no może nieładnie prowadzić jakąkolwiek gradację przypadków śmiertelnych, natomiast no, kilka rzeczywiście było szeroko komentowanych, chociażby nie wiem, zgon duńskiego kolarza Knuta Jensena podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w wyścigu na 100 kilometrów, czy też w 1967 roku Tour de France i zgon jednego z najlepszych kolarzy ówczesnych czasów, Toma Simpsona, i w obu przypadkach no, takim bezpośrednim powodem było zastosowanie przed rywalizacją amfetaminy. No i te przypadki w połączeniu z szeregiem innych w różnych dyscyplinach sportu niejako zmusiły środowisko sportowe, ale też i polityków w wielu krajach do tego, żeby z tym dopingiem walczyć. No i w latach 60. powstała Międzynarodowa Komisja Medyczna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, której zadaniem było właśnie no, próba zwalczenia zjawiska dopingu w sporcie. No to się udawało lepiej, gorzej w kolejnych latach. No i znowuż lata 90. XX wieku, liczne skandale dopingowe w wielu dyscyplinach sportu. Świat sportu doszedł do wniosku, że sam sobie nie poradzi z tym problemem. Zaproszono polityków. W roku 99. była pierwsza światowa konferencja na temat dopingu w sporcie w Lozannie, no i w wyniku obrad ustalono, że powinna powstać jakaś specjalna, niezależna przynajmniej no, w teorii od sportu instytucja, która będzie tylko i wyłącznie się dopingiem, czy też walką z dopingiem zajmować. Powstała taka w listopadzie 99 roku Światowa Agencja Antydopingowa, WADA. No i znowuż od 1 stycznia 2004 roku przejęła nadzór nad systemem antydopingowym na świecie, no żeby jakoś dać, no mówiąc wprost, no mandat do funkcjonowania tym regułom. Uchwalono konwencję antydopingową UNESCO i to jest chyba druga konwencja na świecie pod względem ilości sygnatariuszy. Więc no ogólnie rzecz biorąc, wracając do tego pytania, dlaczego z dopingiem, no bo taka była potrzeba. W zasadzie większość krajów na świecie, no prawie wszystkie, zgodziły się, że to no, trzeba zjawisko tępić.
A co się teraz, panie doktorze, bierze w zawodowym sporcie? Co spędza sens powiek kontrolerom?
No to też dobre pytanie, bo często jesteśmy pytani o doping genowy, czyli modyfikacje genetyczne i z nim jest trochę jak z Yeti, no dużo osób o nim mówi, a jeszcze
nikt, nie widział.
Nikt może nie tyle nie widział, co nikt nikogo na tym no, nie przyłapał w taki sposób, że no, zawodnik czy sportowiec został zdyskwalifikowany za tę metodę dopingu. Natomiast no, które są najpowszechniejsze? No, wciąż środki anaboliczne, bo rzeczywiście w tych sportach, tam gdzie sylwetka ma znaczenie, to oczywiście pomagają. Co do sportów siłowych, wyniki badań nie są już takie jednoznaczne. To znaczy, nie zawsze wzrost masy mięśniowej musi przekładać się na wzrost mocy siły, więc tutaj wyniki badań są sprzeczne. W sportach wydolnościowych, no to erytropoetyna, wszelkie produkty zwiększające właśnie, czy też poprawiające układ czerwonokrwinkowy, czyli liczbę erytrocytów, no dzięki temu można no dłużej wykonywać pracę. No i wszystkie jakby substancje, które mają podobne działanie, tak? No właśnie dzisiaj problemem są tak zwane selektywne modulatory receptora androgenowego, czyli takie, które mają zastąpić steroidy anaboliczne androgenne, natomiast no, mają powodować mniej działań niepożądanych. Natomiast no, nie są to jeszcze preparaty medyczne, wciąż trwają badania od wielu, wielu lat. Szereg niekorzystnych efektów środków stosowania no, gdzieś tam w tych badaniach odnotowano, stąd też taki optymizm początkowy no, dzisiaj jest studzony przez badaczy. Funkcjonują na rynku niestety takie związki, które określa się grupą czy też nazwą exercise pills, czyli pigułki wysiłku. Są to związki, które mają zastąpić wysiłek fizyczny, bo akurat wiele lat temu zespół profesora Evansa na modelu zwierzęcym udowodnił, że rzeczywiście są takie związki, które podawane myszkom dawały podobny efekt, jak no, jaki zaobserwowano właśnie u myszek poddanych ciężkiemu treningowi. No i znowuż też firmy farmaceutyczne chciały takie leki wyprodukować. No
a bo... czym to się różni, panie doktorze, od dozwolonej suplementacji?
No właśnie, bo no przede wszystkim suplementacja, no to jak sama jakby nazwa wskazuje, to definicja mówi, że jest to co najwyżej uzupełnienie naszej diety, naszego pokarmu w elementy no, witaminowe, mineralne i inne składniki wywołujące jakiś tam efekt fizjologiczny i o te inne składniki niestety no, cała dyskusja się toczy, jak tak naprawdę dokładnie zdefiniować, o co tutaj chodzi. No bo ogólnie rzecz biorąc zabroniona jest reklama suplementów diety jako związków czy też produktów, które mają działanie lecznicze. To znaczy, które nie można w reklamach mówić, że suplementy leczą. Co trudno zrozumieć oczywiście chociażby konsumentom, no bo trudno powiedzieć na przykład, czy też wytłumaczyć, że nie wiem, witamina C zarejestrowana jako suplement diety nie leczy, ale ta sama witamina C zarejestrowana jako lek i to w, nie wiem, w mniejszej dawce niż w suplemencie, no jest środkiem leczniczym, tak? Więc no, to dosyć jest czasami trudne, natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, to, o czym mówi chociażby Komisja Medyczna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która od lat w swoich stanowiskach podkreśla, że suplementy diety mogą być wyłącznie małym dodatkiem, czy też małą częścią w całym programie żywieniowym sportowców. No ale jeżeli zapytamy sportowców, czy stosują suplementy diety, no to w zależności od badanej grupy i 100% populacji te suplementy stosuje. Znowuż, niektóre wyniki badań wskazują, że niektórzy sportowcy potrafią przyjmować nawet kilkadziesiąt produktów dziennie, biorąc pod uwagę, że nie są to jednoskładnikowe z reguły produkty, no to nie bez kozery się mówi, że sportowcy mają najdroższy mocz na świecie, no bo większość tego, co tam jest, no nie miała szansy w ogóle być spożytkowana przez organizm. No więc no, jesteśmy w takim jakby troszkę błędnym kole, a mianowicie ja pracując jeszcze wiele lat w Instytucie Sportu dosyć często spotykałem się z takimi opiniami, a może nie tyle z opiniami, co rozpoczynałem rozmowę od odpowiedzi na pytanie, jak brać, a nie jak trenować. Czyli nie chodziło tutaj o środki dopingujące, tylko właśnie przede wszystkim suplementację, bo akurat ta była wskazywana przez pytających jako to najistotniejszy element przygotowania do zawodów, co oczywiście jest absolutną nieprawdą.
To już tak na zakończenie, panie doktorze, jak bardzo te granice ludzkich możliwości zostałyby przesunięte właśnie dzięki dopingowi?
No pewnie znacząco można by było je w krótkim czasie przesunąć. To znaczy, żeby było jasne, no farmakologia nie zrobi mistrza, no kogoś, kto nie ma jakiegokolwiek przygotowania. To znaczy, może zrobić mistrza z kogoś, kto jest w czołówce i jakby pomóc. Natomiast no, można pewnie przygotować kogoś na farmakologicznie na zwycięstwo, ale to się tylko zdarzy raz, bo w momencie, kiedy wygra, to pewnie już będzie na celowniku także i agencji antydopingowych i będzie już kontrolowany i tak dalej. Więc sama farmakologia no pewnie może pomóc, natomiast no nie zrobi z nas mistrzów, cokolwiek byśmy, czy też jakichkolwiek środków byśmy nie używali, jeżeli nie, to znaczy nie tyle co przy okazji, co jeżeli jednocześnie byśmy ciężko nie pracowali i nie trenowali i tak dalej, i tak dalej.
Bo liczy się czysty sport, uczciwa rywalizacja. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan dr Andrzej Pokrywka, ekspert w zakresie biochemii i farmakogenomiki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant naukowy Polskiej Agencji Antydopingowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.